Tu Radio Kraków Kultura.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest dzisiaj Martyna Słowik, miesięcznik Znak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najnowszy numer miesięcznika Znak poświęcony jest nowej sztuce miłości. Czy potrzebna jest w ogóle jakaś nowa refleksja nad nową sztuką miłości w czasach portali randkowych?
Myślę, że jest bardzo potrzebna, zwłaszcza w czasie, kiedy portale randkowe są tak popularne, bo mam poczucie, że też stoimy w takim rozkroku. Większość z nas ma potrzebę miłości, to znaczy kochania i bycia kochanym, ale się chyba niechętnie do tego przyznaje. I też właśnie z takiej refleksji narodził się pomysł na ten numer, bo można o tym poczytać, niekoniecznie trzeba się od razu odkrywać. Portale randkowe i ich popularność o czymś mówi, między innymi chyba o potrzebie właśnie kochania i bycia kochanym, a być może o zupełnie innych potrzebach, o których też piszemy w najnowszym numerze miesięcznika Znak.
A coś wspomniane tutaj już wielokrotnie portale randkowe zmieniły w naszym wyobrażeniu miłości?
To znaczy tak, portale randkowe przyszły i aplikacje randkowe przyszły razem z kapitalizmem. I jest w tym i szansa, i zagrożenie, myślę, bo szansą jest to, że mamy szerszy wachlarz możliwości. Brakuje tej już bariery, nie mamy zaliansów, bo każdy i każda osoba teoretycznie jest dostępna. Jeżeli tylko się sobie spodobamy, jeżeli nadajemy na tych samych falach, to mniejsze znaczenie ma status społeczny chociażby. I to jest na pewno szansą. A zagrożeniem jest właśnie to, co wiąże się też z kapitalizmem, czyli że patrzymy na siebie jak na towar. I możemy wybrać najlepszy towar. Także sprowadzamy wtedy człowieka nie do istoty, do osoby, kogoś wyjątkowego, tylko do jednej z wielu opcji.
Bardzo ciekawy jest tekst otwierający miesięcznik, ten numer miesięcznika, pokazujący, jak zmieniało się nasze wyobrażenie o szczęściu w miłości w XX, XXI wieku. Co kształtuje to miłosne imaginarium dzisiaj?
Tak, Karolina Sulej w eseju, w tekście otwierającym miesięcznik, bardzo dobrze przedstawia minione dekady i obecne dekady pod kątem miłości. No wiadomo, w PRL-u, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, bardzo ważną figurą w miłości było tak naprawdę bezpieczeństwo finansowe, bytowe.
I ludzie, Ktoś komuś zapewniał bezpieczeństwo,
dokładnie. No zwykle było to tak, że według tego patriarchalnego modelu mężczyzna zapewnia dobra materialne, kobieta jest w domu i tak naprawdę pracuje tam, ale nikt tej pracy nie docenia, bo ta praca jest niewidzialna i jest czymś, co ona powinna zrobić. Później to się właśnie zaczyna zmieniać, ale ten PRL jest taką figurą też, do której chętnie wracamy. Mam poczucie, że nawet czasami może nie do miłości z czasów PRL-u, ale do tej stabilizacji, tej małej stabilizacji, którą tamte czasy dawały, albo wydaje się, że dawały w porównaniu z dzikim kapitalizmem, liberalizmem, z czasami niepewności ekonomicznej. Tak? Wtedy ta pewność wśród starszych osób, zwłaszcza panuje taki pogląd, była teoretycznie większa.
No ale ten dziki kapitalizm przyniósł w pierwszych swoich latach wysyp harlekinów przecież u nas.
Tak, harlekiny z jednej strony, z drugiej strony też pojawiła się pornografia razem ze wszystkimi dobrami, które przyszły z zachodu. Również i te filmiki za kotarą dostępne, gdzie za tą kotarę chodzili zwłaszcza mężczyźni i przyglądali się tym filmom, kupowali w ukryciu. To było coś, o czym się jeszcze wtedy tak otwarcie nie mówiło. Teraz już jest mniejsza stygmatyzacja pornografii. Wtedy było inaczej, więc były odosobnione miejsca, gdzie można było to robić. Kobiety zaś marzyły o właśnie jakby popularność harlekinów pokazuje, że marzyły o chwili wytchnienia, o czymś, o byciu wyjątkową i w ten sposób traktowaną, a właśnie nie tylko osobą, która pracuje na dwa etaty i musi ogarnąć dom, a oprócz tego właśnie z nadejściem kapitalizmu też pójść do pracy niejednokrotnie.
A dzisiaj co kształtuje? Mówię, podkreślam to dzisiaj, no bo to czas płynie bardzo szybko, biorąc pod uwagę no właśnie wpływy choćby popkultury na zjawiska społeczne. Jeszcze niedawno wszyscy dyskutowali, czy ktoś czytał, czy nie o Greju, a dzisiaj?
No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to dużo zależy od bańki tak zwanej, w jakiej się obracamy, bo przez to, że wielość tych źródeł jest tak ogromna, z których korzystamy i też właśnie możemy często żyć w jednym społeczeństwie teoretycznie, ale te nasze kulturowe społeczeństwa są zupełnie różne, bo ktoś ma abonament Netflixowy i ogląda tylko seriale stamtąd, ktoś go nie ma i jest skazany na telewizję dostępną po prostu w telewizorze, czyli na kanały, które ma, lub chodzi tylko do biblioteki.
Młode pokolenie w ogóle nie ogląda
dokładnie
telewizji.
Więc to wszystko, możemy żyć obok siebie, jeździć tym samym tramwajem, autobusem, a być w zupełnie innych atmosferach właśnie postrzegania miłości i tego pokarmu kulturowego, które kształtuje nasze wyobrażenie o miłości.
A co to znaczy dzisiaj żyć długo i szczęśliwie?
A nad tym zastanawiamy się z profesorem Wojciechem Kuleszą w rozmowie w czerwcowym miesięczniku Znak. I właśnie, no wychodzimy w zasadzie od tego powiedzenia z bajek, baśni, żyli długo i szczęśliwie. I zauważa profesor, że no, po tym zdaniu nic dalej się nie pojawiało. Nie dostawaliśmy w tych bajkach i filmach żadnych recept, albo raczej wskazówek, jak to zrobić. To było zamknięcie, kiedy już wszystkie perturbacje przeszliśmy w związku. To zdanie zamykało historię, a tak w zasadzie powinno ją dopiero otwierać, bo wszyscy, myślę, albo większość, nie chcę mówić, że wszyscy, na co dzień zmagamy się pewnie jakoś ze swoimi związkami. Bardzo często zastanawiamy się, jak, co zrobić, żeby namiętność cały czas trwała, żebyśmy cały czas patrzyli na naszą drugą połówkę, tak zwaną, tak samo jak za pierwszym razem, albo jednym z pierwszych razy. Dlatego no tutaj to, co mówi profesor Wojciech Kulesza, to najważniejsze jest działanie lub brak działania. To znaczy, to nie jest tak, że miłość jest czymś raz na zawsze nam danym i że to spada na nas jak grom z jasnego nieba. Bardzo często tak to jest przedstawiane właśnie w filmach romantycznych. Bardziej chodzi o to, że my mamy bardzo duży wpływ na to, jak kształtujemy nasze relacje i bardzo dużo zależy od tego, co robimy lub czego nie robimy, a nie od samego uczucia. I o tym też pisze Bell Hooks w fragmencie książki, który drukujemy przedpremierowo, że miłość postrzega się bardzo często jako uczucie, ale wielu teoretyków, psychologów, psycholożek mówi o tym, że to jest bardziej działanie w zasadzie, czyli to, co na co dzień robimy, jak traktujemy drugą osobę, jak się do niej zwracamy, jakie mamy wspólne rytuały i tak dalej, i tak dalej. I od naszej refleksji właśnie o miłości i o związku, niż od takich fraz czy uczuć, które są tak naprawdę bardzo zmienne.
I też skoro o namiętności przywołujecie triadę namiętność, intymność, zobowiązanie.
Tak, i to są składniki miłości według psychologii miłości. I próbowałam pytać profesora, który z tych składników jest najważniejszy. I nie ma właściwej odpowiedzi. To znaczy każdy z nich jest bardzo ważny i bez każdego z nich nie byłoby miłości jako takiej. Także warto znać i praktykować każdy z nich, choć oczywiście one też mają naturalne swoje cykle. Profesor mówi o tym, że namiętność jest bardzo duża na początku i bardzo też szybko opada. Intymność to jest coś, co wykształcamy w trakcie trwania związku właśnie przez wspólne rytuały, spędzanie czasu, poznawanie się z każdym dniem. I zobowiązanie no, pojawia się, kiedy już wiemy, że to jest ta osoba, czy tak czujemy i podejmujemy różne działania w sferze życia codziennego, które jeszcze bardziej nas do siebie przywiązują. Oczywiście tutaj wielu powie, że to kredyt, ale to nie tylko kredyt, tylko na przykład posiadanie dzieci albo przechodzenie razem przez chorobę, to też są czynniki zobowiązania, tak no, można powiedzieć.
Bardzo ciekawy jest tekst pokazujący, w jaki sposób osoby znane, cenione w środowisku naukowym budowały swoje wyobrażenie miłości. I tutaj pojawiają się teksty kulturowe, między innymi Wilk Stepowy, Hermann Hesse, z drugiej strony La Strada, Federico Fellini. No to kto dzisiaj wskazuje na takie tytuły?
Tak, zaprosiliśmy do udziału w ankiecie znane osoby, tak jak pan redaktor wspomniał, ze świata kultury i ze świata nauki. I ta ankieta nas trochę zaskoczyła, ale też sprawiła dużo radości. Są tam gorzkie głosy, jak na przykład głos Piotra Oczki, który jest też trochę takim manifestem niewiary w miłość, można chyba tak powiedzieć, albo obniżonej wiary w miłość. Jest głos Bartłomieja Dobroczyńskiego, który właśnie wymienia Wilka Stepowego jako lekturę, która go jakoś mocno ukształtowała i też wspomina o tym, że z książek, które tam wymienia, uczył się o tym, że można podziwiać, można się fascynować więcej niż jedną kobietą, co w czasach PRL-u nie było też takie oczywiste, to znaczy to był model, do którego trudniej się było przyznać, mam poczucie, niż teraz. Czyli ta nasza monogamia gdzieś tam już w tych dziełach kultury zostaje podważona. Ale też bardzo ważny dla mnie jest głos Agnieszki Smoczyńskiej, która wprost przyznaje, że teraz z latami, z wiekiem, z doświadczeniem bardzo krytycznie podchodzi do niektórych lektur i dzieł kultury, którymi nasiąkała w młodości, bo one utwardzały właśnie ten patriarchalny podział.
No tam jest La Strada.
Tak, tak. Tam jest właśnie La Strada, gdzie jest cyrkowiec, tak, który bardzo źle traktuje swoją pomoc.
Zampaną.
Późniejszą, tak, późniejszą zresztą kochankę i... No i właśnie, to wszystko jest zbudowane na modelu dominacji władzy, a ten model chyba niekoniecznie wiedzie do szczęśliwej miłości.
To co wiedzie do szczęśliwej miłości? Jakie odpowiedzi daje najnowszy numer miesięcznika
Znak? Ja bym odpowiedziała słowami Bell Hooks, że ten numer został stworzony po to, żeby stworzyć mapy, które prowadzą do miłości, ale żeby stworzyć te mapy, to musimy wyruszyć z punktu, w którym wiemy, o czym mówimy, kiedy mówimy miłość. I mam nadzieję, że ten numer daje odpowiedź na pytanie, czym jest miłość, jak do tej miłości w codziennym życiu dążyć, natomiast nie daje gotowych recept.
To hasło jeszcze mnie tutaj trochę zastanawia. No, nowa sztuka miłości w PRL-u, to wiadomo, jaka sztuka była najpopularniejsza.
Tak, tutaj tytułem nawiązywaliśmy do Michaliny Wisłockiej, nowej
oczywiście.
Sztuki kochania. Ale też ten numer powstał dlatego, że myślę, że wiele osób ma poczucie, i o tym też mówią psycholodzy, że stoimy w takim rozkroku, że już patriarchat zostaje obalony poniekąd, czy wiemy, że to nie był najlepszy model relacji międzyludzkich, ale nie wykuł się jeszcze do końca nowy model i nie wiemy, co będzie. I myślę, że ten numer też zarysowuje właśnie ten problem, ale daje dużo światła i nadziei, że jesteśmy blisko zdefiniowania, określenia modelu, którym chcemy podążać. Oczywiście każdy może go wybrać sam.
To jeszcze raz, nie o nowej sztuce kochania, ale o nowej sztuce miłości w nowym numerze miesięcznika Znak, Martyna Słowik. Znak, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.